Hej, super, że jesteś. Na wstępie dodam tylko, że opowieść nie kończy się z momentem wykonania kary. W dzisiejszej opowieści przenosimy się dwa wieki w tył, dokładniej do roku 1819 lub też według innych źródeł do 1815, kiedy to na świat przyszła Sarah Reynolds, córka Anne Reynolds oraz Philipa Reynoldsa, lokalnego golibrody, urodziła się w miasteczku Potton. Potton zaś leży w Bedfordshire, na wschodzie Wielkiej Brytanii. Ojciec dziewczynki dość szybko pożegnał się z tym światem. Brązowo-oka córeczka tatusia o kasztanowych włosach miała zaledwie 7 lat, gdy Philip odszedł. Po śmierci małżonka Anne umawiała się z całą rzeszą mężczyzn. Córka też, niestety, poszła drogą rozwiązłą. Ponieważ już na samym wstępie rozmijamy się z datami, muszę powiedzieć Ci, którą linię czasową wybieram i dlaczego. Otóż szukając informacji, jedną z pierwszych pojawiających się stron jest zwykle wiki. Problem jest taki, że wiki redagowany jest przez wszystkich, w związku z czym informacje, które tam się znajdują, muszą zostać sprawdzone. Czyli nie należy przyjmować ich za pewnik, a sprawdzić samemu gdzie indziej. Zawsze myślałam, że to jest jasne, ale niedawno słuchając pewnego kanału, zupełnie niezwiązanego ze sceną True Crime, usłyszałam tekst: to jest nawet na wiki napisane. Łohoho, też mogę pójść i napisać cokolwiek. Więc kochana moja, nie daj się. I jeżeli coś sprawdzasz, a na wspomnianym portalu jest napisane inaczej, to staraj się jednak dojść do autentycznych źródeł. Ja zdecydowanie wybieram to gdzie indziej. I tutaj właśnie pojawił się rok 1815 jako narodziny Sary. W 1835 roku, ale nie mając jeszcze lat 20, poślubiła ona Simeona Meada Studlow. Miasteczka na południu pobliskiego Cambridgeshire. Młode małżeństwo przez kilka lat mieszkało w Potton, a w 1840 przeprowadziło się do Tadlow, by zakończyć jeden z romansów pani małżonki. Niedługo po zmianie miejsca zamieszkania Sarah urodziła chłopca, któremu nadano imię Johna. I choć nie do końca było wiadomo, czy jest to w ogóle dziecko Simeona, ten kochał go nade wszystko. Co ciekawe, tych samych informacji nie znalazłam o jego córce Anne. Malcowi dane było pożyć jedynie 7 miesięcy. Niemowlak pochorował się i zmarł, a ojciec był zdruzgotany. W tym samym roku, w październiku, do świętego Piotra udał się także Simeon. Ta śmierć była nad wyraz niespodziewana, bo młody mężczyzna miał zaledwie 24 lata. I do tej pory na zdrowie nigdy się nie uskarżał. Młoda wdówka nie zamierzała zbyt długo opłakiwać ani męża, ani syna. W lutym 1841 roku poślubiła 23-latka nazwiskiem William Dazzley i wraz z nim przeprowadziła się do Wrestlingworth, uroczej wioski leżącej w środku hrabstwa Bedfordshire. Nie żeby mieli jakieś wyjście, skoro Simon jeszcze nie ostygł, a tu 3-4 miesiące później Sara była już żoną innego. Nie zapomniała jednak o pasierbicy i poprosiła młodziutką Anne, by zamieszkała z nią i jej nowo poślubionym małżonkiem. Nowożeńcom od samego początku nie układało się zbyt dobrze, a William bardzo często widywany był zwyczajnie pijany gdzieś w pubie. Generalnie życie jak w Madrycie. Ten chlał na umór, a ta sypiała z kim popadnie. Łatwo sobie wyobrazić, że takie zachowanie tej dwójki doprowadzało do częstych kłótni, a w końcu do mega awantury. Mega awantury mają z kolei to do siebie, że coś się wydarza. W tym wypadku William uderzył małżonkę. Małżonka zaś przy kolejnym spotkaniu z jednym ze swoich fagasów powiedziała mu, że ubije każdego faceta, który podniesie na nią rękę. Jej powiernikiem od dupy strony okazał się inny William. William Waldock. Poza tym kobieta zaczęła opowiadać sąsiadom mocno podkolorowane opowieści o pijaństwie oraz o przemocy jej małżonka w stosunku do niej. Zaledwie kilka dni po tych rewelacjach ślubny Sary zachorował. Wymioty, ból brzucha, te sprawy. By ulżyć mężczyźnie w tej niemocy, wezwano miejscowego lekarza, doktora Sandella. Po zbadaniu Williama przepisał mu jakieś tabletki, które to nabożnie serwowała mu pasierbica jego obecnej żony, Ann Mead. Dziewczę zajmowało się nim naprawdę dobrze, leki wydawały się działać, William mocz morda, pomału wracał do zdrowia. Ale nie z Sarą takie numery. Wiadomo wszak nie od wczoraj, że dobry mąż to martwy mąż. Pewnego razu Ann, wchodząc do kuchni, zauważyła swoją macochę, jak ta przygotowuje jakieś pigułki. Dziewczyna nie podejrzewała jednakże, że dzieje się coś złego. Sara wydawała się zamartwiać zdrowiem Williama naprawdę szczerze. W rozmowie z panią Carver, przyjaciółką swoją, pożaliła się nawet, jak bardzo niepokoi ją stan zdrowia małżonka i że poprosiła doktora Sandella o kolejną receptę. W związku z tym wyznaniem jej zachowanie nie miało żadnego sensu. A mianowicie, w czasie gdy mówiła o kolejnej recepcie, jednocześnie wyrzucała tabletki, które tenże lekarz przepisał wcześniej. Przyjaciółka była tak uprzejma, iż zwróciła jej na to uwagę. Sara miała już jednak gotową odpowiedź, a raczej częściowo gotową, bo powiedziała, że nie jest zadowolona z leków, które zażywał jej ślubny i w związku z tym poprosiła o pomoc lokalnego uzdrowiciela. A ja mówię, iż odpowiedź była częściowa, bo jaki jest sens zamawiania tej samej recepty, skoro nie jest się z niej zadowolonym? Gdzie tu sens? Gdzie logika? Kto pamięta cały dowcip o sensie i logice, może wpisać w komentarzu, pośmiejemy się wszyscy. W każdym razie nie było ani żadnego uzdrowiciela, ani tym bardziej powtórzonej recepty, a troskliwa małżonka do opakowania wrzuciła pigułki przygotowane przez siebie. William od razu zauważył, że tabletka podana mu przez Ann wygląda inaczej niż te podawane mu do tej pory. Odmówił więc zażycia nowego specyfiku. Dziewczyna miała dobre serce i nie miała pojęcia o poczynaniach swojej macochy. Ponieważ szczerze chciała, ażeby William wyzdrowiał, zaproponowała mu, iż sama jedną z jego tabletek weźmie, byle tylko on przyjął swoją. Słowa dotrzymała. Wkrótce obydwoje haftowali dalej, niż wzrok ich sięgał. Do tego, rzecz jasna, doszedł ból brzucha. Willy był uprzejmy wyhaftować swojego dorodnego pawia tuż przed zagrodą dla świń. Tutaj zostawię ci pole do wyobraźni, co stało się później ze świnią oczywiście. W każdym razie ranka nie dożyła. Nadal natomiast nikt nie połączył kropek. Zatroskana małżonka zdołała też przekonać ślubnego, iż to właśnie lekarstwo przepisane przez doktora. W związku z tym zaczął je zajadać bez zadawania zbędnych pytań i bez mrugnięcia okiem. Jego stan zaczął gwałtownie się pogarszać i 30 października wybrał się na przykościelny cmentarz we Wrestling World. W sosnowym płaszczyku ma się rozumieć. Pomimo tego, że mężczyzna był młody i zdrowy, nikt nic nie podejrzewał. Lekarz orzekł zgon z przyczyn naturalnych, a o żadnej autopsji nie mogło być mowy. Tak jak i ciało Williama odeszło w niebyt, tak samo i troski o jego zdrowie zakończyły się. Kto miałby czas na żałobę, kiedy we wsi jest jeszcze tylu młodych mężczyzn do wybicia? Sarze żałoba po drugim mężu nie groziła. A ponieważ jeszcze będąc żoną zmarłego, sypiała z kim innym, to teraz najzwyczajniej z tą relacją przestała się kryć. Takim oto sposobem małżonkiem numer 3 miał zostać wspomniany przeze mnie już wcześniej William Waldock. Mając w końcu dość nalegań, oświadczył się w lutym 1843 roku. Miał on jednak więcej szczęścia niż rozumu, a dokładniej rzecz ujmując, miał on przyjaciela. Przyjaciel ów natomiast nie był imbecylem. Po pierwsze, wypunktował rozwiązłość kobiety, a po drugie, powiedział otwarcie, że śmierć dwóch poprzednich mężów, zdrowych 24-latków, jest co najmniej podejrzana. Kumpel najwyraźniej miał gadane, bo William numer 2 wycofał się z propozycji ożenku. Nie dość, że uciekł przed ślubem, to jeszcze postanowił na dobre przestać spotykać się z Sarą. Jakiś jeden mądry musiał odezwać się na ten temat gdzieś w pubie, bo nagle cała wiocha zaczęła trąbić o podejrzanych zgonach. A skoro mówią o czymś wszyscy, to musi być prawda. 200 lat później i nic się w tej sprawie nie zmieniło. W każdym razie, na okoliczność głośnych i wszędobylskich plotek o podejrzeniach poinformowano pana Eaglesa. Eagles zaś sprawował funkcję koronera w Bedfordshire. Nie zwlekając, nakazał ekshumację zwłok. Posiedzenie śledcze ustalono na poniedziałek 20 marca 1843 roku w mieszczącym się przy Wrestlingworth High Street Chequers Inn. Tutaj pewnie niespodzianki nie będzie, jak powiem, że w ciele Williama odnaleziono ślady arszeniku. Drugą antyniespodzianką niech będzie nakaz aresztowania Sary. Ona jednak doskonale wiedziała, co wykaże posiedzenie śledcze i w czasie wydania nakazu aresztowania kobieta przebywała już w Londynie. Wynajęła pokój przy Upper Wharf Street, gdzie bez żadnych przeszkód została odnaleziona przez nadinspektora Blandena z policji Biggleswade. Panu policjantowi naopowiadała historię z mchu i paproci, jakaż to jest niewinna, że nie ma pojęcia, o czym on w ogóle do niej rozmawia, że nigdy w życiu nie widziała na oczy żadnej trucizny, a już na pewno żadnej nie kupowała. Widać jej piękne brązowe oczy i długie kasztanowe włosy na nadinspektora nie zadziałały, ponieważ ten zwyczajnie ją aresztował i zdecydował, że odstawi ją z powrotem do Bedford. Droga do Bedford wymagała przystanku. Policjant wraz ze swoją podejrzaną noc spędzili w Swan Inn, Biggleswade. W pokoju Sary pilnowały trzy pracownice przybytku. To nie była dla niej spokojna noc. Nie omieszkała za to wypytać kobiet o procesy, w których groziła kara śmierci, a także o samą karę śmierci przez powieszenie. Spoko. Zupełnie zwyczajne pytania, które kołaczą się w głowie każdej z nas. Personel też się zdziwił i przekazał te dziwne rozmowy nadinspektorowi Blandenowi. Tymczasem w Tarlow ekshumowano już męża numer 1 oraz syna. U tego drugiego także znaleziono ślady arszeniku. Ciało Simeona natomiast nie nadawało się do badań. 24 marca 1843 roku Sara została wysłana do więzienia w Bedford, gdzie miała oczekiwać na proces. Czas oczekiwania spożytkowała na wymyślenie historyjki, którą następnie przedstawiła przed sądem. Wydumała sobie, iż to jej drugi mąż pozbawił życia zarówno swojego poprzednika, jak i syna. Gdy tylko się o tym dowiedziała, postanowiła sama wymierzyć sprawiedliwość, a w zasadzie zemścić się. Ponieważ nikt nie wierzył w tą wersję, wymyśliła drugą. Tym razem William miał otruć się niby przypadkiem. Proces rozpoczął się 22 lipca na letnim posiedzeniu terenowym. I teraz tak, ja wiem, że brzmi to może głupio. Ale sąd był, powiedzmy, jeden, natomiast wszystkie pomniejsze miasteczka czy wioski musiały oczekiwać na posiedzenia terenowe. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, kiedy w Wielkiej Brytanii zakończono całą tą ideę assizów, bo nazywało się to Essays, ale dwa wieki temu tak to właśnie wyglądało. Wracając jednak do sprawy. Posiedzenie odbyło się w Bedfordshire w sobotę, a przewodniczył mu baron Alderson. Zarzut przedstawiony kobiecie to morderstwo jej drugiego małżonka, ponieważ ta sprawa była najmocniejsza. Poza koleżanką Sary, panią Carver, czy jej pasierbicą Ann, mówiącymi o dziwnych poczynaniach oskarżonej, jeżeli chodzi o robienie pigułek, czy wyrzucanie pigułek, w doku dla świadków zasiadło również dwóch lokalnych aptekarzy. Obydwaj zeznali, że oskarżona zakupiła u nich po porcji arszeniku. Do tego zacnego grona dołączył także niedoszły małżonek Sary, wyznając, iż miała ona ubić każdego, kto ośmieli się podnieść na nią rękę. W tym momencie pokazano oczywiście raport koronera, mówiący o tym, iż małżonek został otruty. Poza samym raportem koronera, oskarżenie posiadało jeszcze dobrze zachowane organy Williama, na których to test Marsha przeprowadzono. Tutaj znów napotykamy ciekawostkę historyczną, a mianowicie od 1836 roku oskarżeni w Wielkiej Brytanii mieli w ogóle prawo, legalnie prawo, do obrony. W tym wypadku Sarę reprezentował pan O'Malley. Przed sądem przedstawił on drugą z wersji podanych przez oskarżoną, czyli iż jej małżonek otruł się sam przez przypadek. Biorąc pod uwagę, że William nie miał bladego pojęcia o zakupie przez małżonkę arszeniku, nie miał pojęcia o tym, że zamieniła mu ona jego tabletki na te robione przez siebie, a on brał je w dobrej wierze, by wyzdrowieć, to faktycznie on otruł się zupełnie przypadkiem. Wiem, nie filozuj, kobieto. Ława przysięgłych też nie patrzyła przychylnym okiem na żadne filozoficzne wywody i po zaledwie 30 minutach obrad została uznana za winną. Tak samo zresztą widział ją pełniący rolę sędziego, bo nie wiem, czy w istocie był sędzią, baron Alderson. Zanim założył czarne nakrycie głowy i skazał ją na karę śmierci przez powieszenie, powiedział jeszcze, że otrucie męża ujdzie. Ale za to, co zrobiła synowi, powinna prosić swojego odkupiciela o miłosierdzie. Tym postępowaniem okazała całkowitą bezduszność. Dzisiaj wyrok zostałby zaskarżony już za same słowa barona, ponieważ wypowiedział się on, dodając kwestie, za które Sara nie była sądzona. Nie mówimy tutaj o niewinności, ale dzisiejsze sądownictwo skupia się na kruczkach prawnych, chyba tylko po to, żeby wydłużyć proces i wydłużyć koszta sądowe, na które idą nasze bądź co bądź podatki. Gdy pojawiają się wątpliwości, to należy takie wątpliwości rozwiązać po to, żeby nie skrzywdzić osoby niewinnej. Natomiast wkurzające jest takie czepianie się błędów formalnych, błędów proceduralnych, gdzie jasno jak na dłoni widać, iż dany delikwent jest winny. Nie wiem, co o tym sądzisz, ale chętnie dowiem się, jeżeli zostawisz komentarz na ten temat. Wracając zaś do samej oskarżonej. I w naszym wypadku już skazanej kobiety. Więzienie zdecydowanie jej się przysłużyło, bo nauczyła się w nim pisać i czytać. Poza tym preferowała własne towarzystwo oraz utrzymywała, że jest niewinna. Może gdyby zmieniła zdanie, może gdyby się przyznała, prosiła o wybaczenie, chociaż udawała, że źle uczyniła, to znalazłaby się rekomendacja o łaskę, ponieważ nic takiego nie miało miejsca. To minister spraw wewnętrznych, Sir James Graham, miał związane ręce. Tutaj dochodzimy do ciekawostki historycznej numer 3 w tym odcinku, a mianowicie do roku 1836 obowiązywała ustawa o morderstwie z roku 1752, która to nakazywała powieszenie delikwenta w przeciągu 2 dni roboczych od wyroku. W myśl nowej ustawy ten czas wydłużał się do co najmniej 14 dni. Egzekucja trucicielki wyznaczona została na sobotę 5 sierpnia 1843. czasy przed Insta i TikTokiem, więc gawiedź zbierała się na przykład na publiczne egzekucje. W tym wypadku szacunki wynosiły od 7 do aż 12 tysięcy gapiów. Nad główną bramą mieszczącego się przy St. Louis Street więzienia Bedford wybudowano nawet nową szubienicę na tę okoliczność. Na płaskim dachu bramy pojawiła się New Drop, czyli nowy spad, nowy upadek, nowy spadek. Nie przesłyszałaś się? Szubienica dostała swe własne imię. Z Londynu przybył także kat. William Calcraft. Widać, wracamy do kwestii trzech imion na krzyż. I skoro o krzyżu mowa, to Sarę zaprowadzono do więziennej kaplicy około godziny 10. Po ostatnich sakramentach została zabrana do osobnego pokoju, gdzie związano jej ręce. Następnie odprowadzono na szubienicę, na którą wspięła się w towarzystwie naczelnika więzienia oraz kapelana więziennego. W ostatnich słowach poprosiła jeszcze kata, by ten się uwinął. William związał jej nogi, narzucił biały kaptur na głowę, zszedł z szubienicy i pociągnął rygiel do klapy zapadni. Po wszystkim ciało straconej pozostawiono na linie jeszcze przez godzinę, następnie zdjęto i pochowano w nieoznakowanym grobie na terenie więzienia. Mimo tak licznej gawiedzi, tłum zachowywał się przyzwoicie i spokojnie. Był także cicho aż do momentu powieszenia. Ale już po tym momencie zachowywali się jak dzikie świnie w truflach. Lokalni biznesmeni zdążyli też wydrukować jakieś bzdury i sprzedawać je jako rzekome zeznania Sary. A mówię rzekome, ponieważ zawierało na przykład jej przyznanie się do winy, czego jak wiadomo nie uczyniła. Mimo wszystko historyjki te rozeszły się jak świeże bułeczki. Egzekucja trucicielki w Bedford była pierwszą od 1833 roku, a sama Sara była jedyną kobietą, która została powieszona tam publicznie. Jeżeli chodzi o historię, to już wszystko. Mam natomiast kilka kwestii do przedstawienia, z czego jedna bardzo ważna. A mianowicie zaginął jeden z naszych kolegów, którego komentarze na pewno widziałaś już na niejednym kanale podcastowym. Zaginiony to Rafał Kwaśny. Rafał jest mieszkańcem miejscowości Jawor. 1 czerwca pojechał do Warszawy Marki. Wiadomo, że 7 czerwca rozliczył się z pracodawcą i miał wrócić do miasta rodzinnego. Proszę Cię, zajrzyj do linku pod tym filmem i odezwij się, jeżeli masz jakiekolwiek informacje dotyczące Rafała. To tyle z kwestii ważnych, a teraz z kwestii mniej ważnych. Pod ostatnim filmikiem do 8 lipca nikt z publiczną subskrypcją nie zostawił komentarza odnośnie tego, który odcinek mu się podobał najbardziej i dlaczego. W związku z tym za tydzień znów rozdam 2 kody, o ile oczywiście znajdą się 2 osoby, które na kod do Empiku mają ochotę. Żeby go dostać, lub też jeżeli osób będzie więcej, to wylosować, należy mieć publiczną subskrypcję oraz napisać komentarz, który odcinek podobał Ci się najbardziej i dlaczego. Kwestia kolejna to drugi kanał, na który serdecznie się zapraszam, czyli Kawa i Ciastki, do którego link również znajdzie się w opisie. I następny odcinek na tamtym kanale na pewno wielu osobom się nie spodoba, ale cóż, to cóż za nowość, jeżeli o moją osobę chodzi. A będzie dotyczył zachowań, niestety, Polaków, których doświadczyłam za granicą. Natomiast kolejny odcinek po nim, na tamtym kanale, będzie dotyczył cenzury. Nie tyle poprawności politycznej, co cenzury. Więc jeżeli takie tematy przy kawie i ciastkach Cię interesują, to zapraszam na drugi kanał. Na dzisiaj to jest wszystko. Pozdrawiam moich wspaniałych mężczyzn, moich rodzynków. Pamiętam o Was i dzięki, że jesteście. Te dzięki, że jesteś, jest skierowane oczywiście do wszystkich, nie tylko do mężczyzn. Dziękuję bardzo, że chciałaś spędzić ten czas ze mną, a my słyszymy się pewnie mniej więcej za tydzień. A tymczasem dobranoc.